Siostry, bracia, wiele rzeczy jest nie takich, jakimi się zdają. Chociażby taka pierwsza refleksja nad tym ostatnim zdaniem. Jak to? 30-paroletni mężczyzna, młody Żyd, popularny, oznacza, jaką śmiercią miał umrzeć? Co to w ogóle za sytuacja? Właśnie go Grecy szukają. Właśnie chcą się z nim spotkać przedstawiciele innych narodów. A on oznacza swoją śmierć? Chciałbym, żebyśmy, siostry i bracia, właśnie w tych dzisiejszych lekcjach umieli zobaczyć, kiedy się je tak dokładnie czyta, kiedy się ich uważnie słucha, to tu się wiele rzeczy nie zgadza. Właśnie tak na pozór, tak z pierwszego wejrzenia, to zupełnie do siebie nie przystaje. Tak jak za tym zasłoniętym krzyżem. Starożytny zwyczaj, który mówi, widzisz krzyż, codziennie go widzisz, codziennie go na sobie robisz. Zobacz za zasłonę. Zobacz głębiej. Dotknij esencji. Przynajmniej w tamtą stronę się kieruj. No więc mamy przynajmniej takie trzy, a może cztery nawet obrazy. Jest ich więcej, ale na tych czterech się postanowiłem dzisiaj, siostry bracia, z wami zatrzymać. Pierwsze to jest to zdanie z listu do Hebrajczyków. Ono jest tak przeciwne naszej logice, że mi się niejednokrotnie zdarzało być na mszy świętej, na której lektor poprawił. Najczęściej to byli młodzi lektorzy. Poprawili autora listu do Hebrajczyków, mówiąc, nie został wysłuchany, bo nam się naprawdę wydaje, że nie został. Jakże to Chrystus głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci, tu jest przecinek, i co? I został wysłuchany dzięki swej uległości. No jak to, mówi nasz rozum? Jak to został wysłuchany? Jak to został wybawiony od śmierci? No ale umysł oświecony wiarą potem zadaje temu pierwszemu rozumowi pytanie, a co, a nie został? Zobacz całość. Patrz końca. No właśnie, nie tylko, że swoją śmiercią wrócił do życia, zmartwychwstał, ale jeszcze stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Mam władzę oddać życie i mam władzę odzyskać je z powrotem. To zapamiętał i zapisał święty Jan. Ale zarazem jest takie ludzkie to w Chrystusie. To wołanie, ten płacz. To w Ewangelii powraca, ale to dopiero za chwilę przejdziemy do tego. Chcę, żebyśmy wrócili, siostry bracia, do czasów Jeremiasza. To przecież jest chyba jeden z najbardziej aktualnych tekstów biblijnych dzisiaj. Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Jeden raz się w Starym Testamencie zdarza to sformułowanie. Nowy Testament. Nowe przymierze. Właśnie tu. Siostry bracia, jak weźmiemy pod uwagę, już mam nadzieję, kojarzymy, kiedy ten Jeremiasz działa. Nadchodzą dni zawarcia nowego przymierza. Nadchodzi Nabuchodonozor ze swoimi wojskami. Palą wioski. Mordują ludzi. Wszystko, co Izrael stanowił, jest zagrożone. Nie ma poczucia bezpieczeństwa. Wszystkie ich wartości uległy rozkwianiu. Taranami walą najpotężniejsze ich twierdze. Jeremiasz się znajduje wśród swego ludu, wśród ludu Bożego w Jerozolimie. Tam trwa polityczny spór różnych partii. Bronić się, czy się nie bronić? Poddać miasto, czy fortyfikować się mocniej? My jesteśmy o tyle, jak to powiedzieć, szczęśliwsi, że znamy koniec, znamy wszystkie końce. I to, że miasto zostanie zburzone, i to, że świątynia zostanie rozwalona, to, że wszystkie przedmioty święte zostaną przetopione na sztabki złota. Trzeba sobie wyobrazić dramat nie tylko tamtych czasów, ale przede wszystkim, się zobaczcie, dzisiaj następuje w tym Bożym Słowie takie zwarcie, że Nabuchodonozor idzie, że wszystko się wali, że cała ziemia się trzęsie, że nastąpiła tam ogłoszona przez jakiegoś ówczesnego komunistę płynna ponowoczesność, tak jak mamy dzisiaj, a Pan Bóg mówi, oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z moim ludem nowe przymierze. Co ten prorok bredzi? Co ten Kościół wygaduje? Żebyż wygadywał. żeby chociaż tego Jeremiasza dzisiaj czytał z rozmysłem, z zastanowieniem, z tym, jakie to jest słowo aktualne dla Pana Boga, kiedy mówi, to przymierze będzie się liczyć, bo to pierwsze łamią i co chwilę łamią, bo jest zewnętrzne im, bo muszą podejść do tablic, bo muszą otworzyć książki, powiedzieć, jak to było w tym 7 przykazaniu, a jak to było w 6. A Pan Bóg mówi, nowe przymierze będzie wypisane w ich sercach. I oto, siostry, bracia, przechodzimy do Ewangelii, bo są, nie? W tamtym czasie i są w naszych czasach tacy, których tutaj nam Pan Jezus przedstawia na tych kartach Ewangelii jako Greków. Któż to są ci Grecy? Pan Bóg wypisał swoje prawo na ich sercach. Ku skandalowi niejednego pobożnego Żyda. Jak to? Siostry, bracia, w czasach Jezusa, ale i wcześniej są z narodów pogańskich tacy ludzie, którzy już mają dość swoich wierzeń. Dość mają tych swoich Marsów, tych swoich Wenusów. Nie wiem, jak to odmienić, bo to jest ona. Tych swoich Zeusów. Spod całej tej plejady tych swoich gwiazd boskich przychodzą do Jerozolimy. Do tej jedynej świątyni tego małego ludu, takiego dziwnego, który wierzy w jednego Boga w tamtym świecie. Bo są bojącymi się Boga. I Żydzi ich wpuszczają tylko na dziedziniec pogan. Najobszerniejszy wprawdzie w świątyni, ale dziedziniec pogan. Głębiej ich w swoją religię nie chcą wpuścić. A ci Grecy mają właśnie już w sercach wypisane jakieś przeczucie, jakiś upór w poszukiwaniu. Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Potrafią szukać. Zwracają się do Filipa. To wszystko ma tu znaczenie. On pochodził z Betsaidy Galilejskiej, miasta na wpół schelenizowanego. Imię Filipa jest heleńskie, to nie jest żydowskie imię. Więc oni szukają kogoś takiego, kto jest jakimś łącznikiem między Bogiem a ich kulturą, między Jezusem a ich wierzeniami. I znajdują tego Filipa. I w nim wypatrują takiego elementu łączącego. Pokaż nam Jezusa. No, potem jest ten jakiś taka struktura labiryntu. Filip do Andrzeja, razem jakaś narada, no to idą do Jezusa. I następuje, siostry, bracia, spotkanie i następuje ostatnia publiczna wypowiedź naszego Zbawcy. Wszystko, co potem powie, będzie już mówił tylko do swoich i w zamknięciu. Tak do wielkich rzecz i do tłumów mówi po raz ostatni. I właśnie, siostry, bracia, co mówi? Nadeszła godzina, jak ten Jeremiasz. I to nadeszła godzina, w której Syn Człowieczy został otoczony chwałą. A moja dusza doznała lęku i co mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? I jak to się spina? O co chodzi, Panie Jezu? Jak to? Godzina chwały, a Ty się jej lękasz? Zastanawiasz się, czy do Ojca wołać, Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Za chwilę podpierasz się słowem, ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Jezus wypowie tą modlitwę w Getsemanii. Ta godzina już jest blisko. I tu, siostry, bracia, widzimy tajemnicę krzyża. Tu widzimy znowu głębiej, tu widzimy pełniej, że godzina chwały to jest też godzina, której się trzeba lękać, bo po ziemsku ona jest trudna. Ona jest związana z tymi kilkudziesięcioma godzinami przerażającego niszczenia przez szatana. Różnymi ludzkimi metodami, przez różnych osiłków i różnych żołdaków, którzy wtedy stacjonowali w Jerozolimie. A Chrystus mówi, teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. No przecież to się wydaje niedorzeczne. Jak to zostanie wyrzucony precz? Za chwilę go zmiażdży. Za chwilę będzie dyktował, kto go ma opluć, w którą stronę twarzy go mają uderzyć i jak mają spleść wieniec na jego głowę i z jakich cierni. A Chrystus mówi, teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. I puentą jest to, ten moment, kiedy Chrystus mówi o swoim wyniesieniu. A ja, gdy zostanę na ziemię wywyższony, przybity do belki, którą dźwigną. Jak ktoś pamięta tą scenę z filmu Mela Gibsona, to coś przerażającego. Moment wywyższenia Jezusa. I to patibulum potem zawieszone na tej pionowej belce. I skazaniec wisi. I tak obrzydliwa jest to scena, tak wstrząsająca, że się twarze zakrywa. Nie tylko w kinie czy przed telewizorem. Warto sobie wyobrazić, co się tam działo z tymi ludźmi na Golgocie. Przyciągnę wszystkich do siebie. A prorok o tobie napisał, jestem robak, a nie człowiek. Wzgarda pospólstwa. Począsają głowami. szydzą ze mnie i patrzą. Tak się, siostry i bracia, w naszej wierze splata. Tak się splatało nie tylko u Jezusa. Dzisiaj, jeśli nam Pan Jezus przedstawia te cztery obrazy o tym szatanie, który jest wyrzucany, bardzo przedziwnie wydaje się właśnie triumfować. To jest ten czwarty obraz. To się zwraca po to, żeby nas umocnić w wierze. Żeby nas odważyć w wierze, żebyśmy poszli na jej głębie. Że takie ślizganie się może się skończyć naprawdę wywrotką. Już się niejednemu skończyło. Bo tylko tak po powierzchni. Wszystko się wydawało takie ładne. A wiara tymczasem jest przede wszystkim głębią. Nie jakimś zestawem estetycznych wzruszeń. Głębią, którą Pan Bóg przed nami otwiera, dlatego że w tym świecie nie może być inaczej. W tym świecie musimy zabrać swój krzyż, musimy przenieść swój krzyż. Musimy być przez niego przygnieceni, musimy niejednokrotnie pod nim upaść i powstawać. Ten zasłonięty krzyż, który mówi nam przez tą kotarę fioletową, zobacz głębiej. Jeszcze raz sobie uświadom. Ostatni, siostry i bracia, już nie, jakby nie z tych kategorii rzeczy nie pasujących z pozoru do siebie. To jest to Jezusowe porównanie do ziarna pszenicy. Ono zawiera w sobie w tym nowym tłumaczeniu taki piękny, bardzo współczesny zestaw słów. Samo jedno. Siostry i bracia, to jest przecież ideał. Samo jedno. Single. Jak się to w rodzaju żeńskim odmienia, to już nawet nie próbuję wytłumaczyć sobie, bo tutaj mamy teraz rozchwianie języka polskiego. Zostanie samo jedno i myśli, że jest szczęśliwe, i myśli, że świat zyska, i myśli, że wszystko rzuci do swoich stóp. Ile trzeba się modlić, siostry bracia, za tych ludzi, którzy wpadli w taką pułapkę, nie? W takie monady, o których już kiedyś w XX wieku Leibniz pisał. Nie? Samo jedno. A Pan Jezus przeciwnie. Ziarno pszenicy, gdyby nie obumarło, zostanie samo jedno. Przestrzega przed taką postawą, która dzisiaj się stała przedmiotem westchnień. I to nie tylko tak, że żyją ludzie uwikłani w taką samotność, taki egotyzm. Trzeba się również modlić za tych, którzy potrafią mieć rodzinę, dzieci, a może wnuki i są w nich samo jedno. To znaczy zawsze moje na wierzchu, zawsze ja wiem najlepiej, zawsze ja jestem zwycięzcą. Samo jedno. A obumrzyjże wreszcie. A przynajmniej zacznij proces obumierania, żebyś zdążył przed śmiercią. Żebyś zdążył przed śmiercią. Bo jeśli obumrzesz, przyniesiesz plon obfity. I to Chrystus znowu, się zobaczcie, mówi o sobie. Mówi dzisiaj w świecie o tym, jakim zagrożeniem jest postawa przeciwna. Tak przecież dziś modna. Bo mówi też dla nas i o nas. Kto chciałby mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie mój sługa. Jesteśmy na górze Tabor, znowu z Jezusem. Znowu w godzinie przemienienia. Ale Jezus wie, że będziemy też, że wytrwamy z Nim na górze Golgota, że będziemy na śmietniku tamtego i współczesnego świata. Że może nas faktycznie wyrzucą. Golgota była za murami. Wielkie śmietnisko dla Jerozolimy. To i Chrystusa tam trzeba wywiesić. Tam było miejsce z wykonywania wyroku. Gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi umie usłużyć, tego uczci mój Ojciec. Te wszystkie takie pewności siebie, kogo jeszcze uczci Ojciec, możemy gratulować, możemy się martwić, możemy się cieszyć, ale możemy też współczuć, jak ktoś jest taki pewny, że już jest uczczony przez Ojca. Chrystus mówi, jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Niech ta dobra nowina, trudna, nie? Trudna nowina, taka szorstka nowina, ale piękna i dobra, nas dzisiaj pociągnie z Jezusem na szukanie głębi tego, co przecież przeżywamy, w czym uczestniczymy. Głębie naszej modlitwy, głębie każdej Eucharystii, głębie obserwacji tego, co się dzieje dzisiaj w świecie. Tych wszystkich taranów, które się wydają nie mieć hamulców, nie? Rozwalają wszystko wokół. A Pan Bóg na to wszystko patrzy i mówi, oto nadchodzą dni triumfu, zwycięstwa, mojego przymierza, które z sumienia, które z serca, które z istoty, jak to przetłumaczyli, z jestestwa głębi, tryska. Amen.